Czytamy często w czytaniach biblijnych o męczeństwie ponoszonym za Chrystusa. Czytamy w opowiadaniach historycznych, w hagiografii o męczeństwie. Wydawałoby się, że to czasy zamierzchłe, kiedy trzeba było w taki sposób świadczyć o bóstwie Chrystusa, o Jego wielkości, przelewając krew. Ale jak podają statystyki, około 200 milionów chrześcijan jest prześladowanych w tej chwili na świecie. 200 milionów. I każdego miesiąca morderstwa, okrutne zbrodnie popełniane na tych, którzy nie chcą się wyrzec wiary w Chrystusa. Wspieramy ich dzisiaj naszą modlitwą. Prosimy Boga, abyśmy i my byli świadkami chrześcijaństwa w środowiskach, w których żyjemy. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy o wdowie, która oddaje grosz, tak mało, a jednocześnie tak wiele. Chrystus ją wychwala, wskazuje na jej ofiarę, jako wzór ofiary każdego chrześcijanina, by oddać wszystko, co się ma. Obyśmy w czasie tej mszy świętej, składając ofiarę Bogu z ofiarą Chrystusa, także oddawali wszystko, co posiadamy. Wtedy nasza ofiara będzie miła Stwórcy.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana, Twego Boga, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbierałam kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej odpowiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan Bóg Izraela rzekł tak: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniążki do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, chciałbym w dzisiejszej refleksji tej homilii zatrzymać się głównie nad treścią pierwszego czytania zaczerpniętego z pierwszej Księgi Królewskiej. Moim zdaniem zawiera treści bardzo dla nas ważne i życiodajne. Mam nadzieję, że podzielicie moje zdanie. Często w literaturze, w opowiadaniu, w filmie, żeby podkreślić czyjeś rysy charakterystyczne, zestawia się osoby o przeciwstawnych jakichś cechach. Zestawia się grubego z chudym, bogatego z biednym, żeby podkreślić to bogactwo, żeby podkreślić tą biedę. Zestawia się kogoś bardzo wykształconego z jakimś prostaczkiem. Nawet lubimy takie zestawienia, bo wtedy widać właśnie te charakterystyczne cechy poszczególnych postaci. I dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy dwoje bohaterów, Eliasza i wdowę. Przeciwieństwa można tak pojąć. Eliasz to jest Eliasz. Biblia mówi nam o nim z imienia. To jest Eliasz. Ma imię. O tej kobiecie nawet nie mówi, jak miała na imię. całym opowiadaniu mamy pewna kobieta, owa niewiasta, ale jest bezimienna, co już nam coś podpowiada. Eliasz jest Żydem, jest wiernym prorokiem Boga Wszechmogącego, ona jest poganką. Eliasz jest dopiero takim prorokiem dobrze zapowiadającym się, ale już z polecenia Bożego zapowiedział ludziom suszę i ta susza trwa. I on powiedział, ta susza będzie trwała, dopóki ja jej nie odwołam. Oczywiście to odwołanie będzie z nadania Bożego, ale zostaje posłany do niesamowicie ważnych misji. To jest istotna postać. Państwo znacie, potem jeszcze Eliasz wymorduje 400 proroków, potem będzie uciekał przed jedną kobietą, potem będzie prosił Boga o śmierć. No, nieprawdopodobny życiorys. To się dopiero wszystko zaczyna. To jest początek tej historii. Ale jego ważność się jeszcze pokaże. Natomiast ta kobieta, powtarzam, jest wdową. Być w tamtych czasach, w tamtym środowisku wdową, to być nikim. Jeszcze jest, powiedzielibyśmy nieładnie językiem, obciążona to, że ma syna, musi się nim opiekować. Jest ten głód zapowiedziany przez Pana Boga, pogodzona ze śmiercią. Takie nikt, takie nic w oczach świata. I przychodzi Eliasz. I nie dość, że mamy takie zestawienie tych dwóch postaci o przeciwstawnych biegunach, ważności, stopnia ważności, to jeszcze co się między nimi dzieje? Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa się lekko, mówię to oczywiście troszeczkę żartem, ale jeśli ktoś z Państwa się lekko nie zdenerwował czytając, słuchając pierwsze czytanie dzisiejsze, to znaczy, że go nie wysłuchał, bo człowiek o wrażliwym sercu powinien się zdenerwować. Lekko przynajmniej. I ja tak sobie pomyślałem, że żeby Państwu pokazać smak tego pewnego skandalu, który ma miejsce w wykonaniu Eliasza głównie, to zapytam Państwa, jak byście zareagowali, gdybyście usłyszeli za parę minut na przykład takie ogłoszenie, które bym powiedział, proszę Państwa, robi się ciężka jesień, ja się wybieram na Wyspy Kanaryjskie i dzisiejsza taca będzie przeznaczona na ten mój wyjazd. Proszę rzucić dużo pieniędzy. I nic mnie nie obchodzi, że macie jutro opłacić stypendia, że ma pani iść do lekarza. Proszę mi tu rzucić wszystkie pieniądze, jakie pani ma w portmonetce, bo ja się wybieram na Wyspy Kanaryjskie. Proszę Państwa, gdybym wygłosił takie ogłoszenie, myślę, że wasza opinia by była taka. Coś mu się z głową stało. To jest skandal. No tym klechom się miesza zupełnie we łbie. Więcej do kościoła nie pójdę, aż do świętej Anny to na pewno nie. I mielibyście rację. Bo jak ja nawet wam mówiłem to jako przykład, to mi się gorąco robiło. Nawet mi Wyspy Kanaryjskie niepotrzebne. A Eliasz zrobił dokładnie to samo, proszę Państwa. Wchodzi do miasta, wchodzi, do bramy się zbliżył. Nie rozejrzał się, kto tu jest bogaty, kto tu jest biedny, kto ma dużo chleba, tylko pierwsza kobieta. I nie podchodzi do niej. On ją woła. Chodź no tutaj. Pić mi się chce. No to kobiecina i jest napisane, zaraz natychmiast poszła mu po wodę. A on mówi, chodź no jeszcze, a wracaj. Jeść mi się chce. Ale ja nie mam nic do jedzenia. Ja umrę z głodu, zbieram drewna, z moim synem umrzemy z głowu. Nic mnie to nie obchodzi. Jeść mi się chce. Mi pierwszemu daj jeść. Mi pierwszemu. Prorok Boży, taki ówczesny ksiądz. Do wdowy, która się zbiera na śmierć. Mi daj się najeść, a wy sobie potem zrobicie. Proszę Państwa, skandal, zgorszenie, oburzenie i coś nieprawdopodobnego. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego on ją tak traktuje? Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego się ona na to wszystko godzi? Dlaczego nie ma nic z instynktu samozachowawczego? Człowieku, odczep się ode mnie, co ci będę dawała jedzenie? Ja mam syna, ja sama umieram z głodu. Każdy by tak odpowiedział i miałby rację. Dlaczego ona się na to godzi, że ona mu to jedzenie przynosi, mu robi te wszystkie kanapki? Dlatego, że Bóg jej polecił. Że Bóg jej polecił. Nie ma tego fragmentu w dzisiejszym czytaniu, ale w Biblii jest to, że Bóg mówi do Eliasza, idź do Sarepty. Ja tam jednej wdowie poleciłem jednej wdowie, żeby cię karmiła. I ona, poganka, jest posłuszna Bogu tak bardzo, że jest gotowa na śmierć, żeby spełnić Boże polecenie. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Eliasz mówi do niej, weź proszę dla mnie kromkę chleba, ona odrzekła, proszę słuchać, na życie Pana, Twego Boga. Ona składa przysięgę, ja nie mam co jeść, na życie Pana, Twego Boga. To nie jest mój Bóg. Ja jestem poganką. Proszę Państwa, co za pokora. Co za nieprawdopodobna pokora, że ona jest posłuszna Bogu, który nie jest jej Bogiem. Ona wie, że ten Bóg jest. Ona o nim słyszała. Bóg Żydów był sławny w tamtym regionie. Nawet poganie wiedzieli, że Bóg Żydów to kiedyś ich ocalił spod ręki Faraona, czyniąc im drogę przez morze, a wojska Faraona zatapiając wodą. To jest potężny Bóg. I ta poganka najprawdopodobniej wie tylko tyle. To jest potężny, wielki Bóg i trzeba mu być posłusznym, chociaż to nie jest mój Bóg. To jest niesamowite, że ona wykonuje polecenia Boga, chociaż przez to, że Jahwe nie jest jej Bogiem, ona nie ma prawa do żadnych modlitw, nie ma prawa prosić tego Boga o coś, nie ma prawa od Niego o pociechę. To jest, proszę Państwa, znowu taki malutki, szokujący przykład. Gdybym ja wyszedł, powiedział przed drzwi, ktoś przychodzi z Państwa do kościoła, daj pieniądze na tacę i idź stąd. Nie ma dla Ciebie spowiedzi, kazania, ty nie jesteś na kazanie godny. Ty nie jesteś tu godny wejść do świętej Anny, to nie jest Twoja religia, ale pieniądze daj. On zrobił to samo, Eliasz. Pan Bóg mówi, ja nie jestem Twoim Bogiem, Ty jesteś poganką, ale Ty masz być mi posłuszna. Masz dla mnie wykonywać moje polecenia. I ona się na to godzi. Powtarzam jeszcze raz, wiedząc, że Bóg jest wielki. Wielki. To jest nieprawdopodobna, urzekająca pokora tej kobiety. Pokora tej kobiety. Proszę Państwa, my od dzieciństwa słyszymy, Jezus Cię kocha. Jezus dla Ciebie umarł. Maryja się Tobą opiekuje. Zapraszamy na mszę, na 9:00. Jak nie na 9:00, to na 10:00. Jak nie można na 10:00, to na 11:00. Jak nie można na 11:00, to wieczorem. A nawet w sobotę wieczorem sobie przyjdź. Pismo Święte, rekolekcje, pielgrzymka. Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha. Bóg Cię pragnie. Wszystko dla Ciebie. Gazetki religijne, audycje radiowe dla Ciebie. Zapraszamy, zapraszamy na rekolekcje do zakonników, do sióstr zakonnych. I wszystko dla nas, i wszystko dla nas. I proszę mi wybaczyć zwrot, a my tego Boga często mamy w nosie. Często mamy w nosie. Ja się, proszę Państwa, przyglądam tym sprawom, o których ludzie piszą, dzwonią, przychodzą. Co tam jest ważne? Moje małżeństwo, moja depresja, moja samotność, mój zły nastrój, moje odrzucenie, moja krzywda. A Bóg? No jak mi coś pomoże, to nawet będzie fajnie. Ale przyznam Państwu szczerze, że nie słyszę zachwytów. Proszę księdza, jaki Bóg jest wielki, jaki On jest mądry. A ta kobieta, której nikt nie mówił, Jahwe dla Ciebie, ofiara w świątyni dla Ciebie, synagoga dla Ciebie, zwoje pisma dla Ciebie. Nikt jej tego nie mówił. Ona tego Boga słucha i swoim życiem wielbi Jego wielkość. I kochani, ta wiara jej, wielkość Boga, ocala ją, bo tak jak powiedział Jahwe, dzban się nie wyczerpał. Starczyło im i w picia, i jedzenia. To ją ocaliło, to ją ocaliło. Abyśmy zostali ocaleni przez Pana Boga, musimy Mu do końca zaufać. Żeby Mu do końca zaufać, my musimy też uwierzyć w to, jaki On jest wielki. Proszę Państwa, żeby połknąć takie upokorzenie, bo żeby nieraz coś nam przez gardło nie przechodzi, jak ktoś nam daje trudniejsze zadanie do wykonania, właśnie wymagające pokory. Trzeba widzieć z jednej strony, że Bóg jest wielki i że ja jestem mały. I wtedy połkniemy to upokorzenie. Jeśli my mówimy, no nie, no Bóg jest mądrzejszy ode mnie, szak szalony, nie jestem. Ale ja też nie jestem głupi. Ja też mam dobre pomysły. A parę razy to nawet Pana Boga trochę zagiąłem. Trochę się pomylił z tymi moimi rodzicami, to źle tam rozegrał sprawę z tą chorobą, źle rozegrał sprawę. My nie wierzymy w wielkość Boga, my wierzymy bardziej w wielkość swoją i swoje koncepcje i z tym mamy kłopoty. Jest taka piękna scena, ojciec Ziółek zwrócił na nią uwagę, bardzo mi się to spodobało, kiedy Grecy przychodzą do Jezusa i pamiętacie, przez pośrednictwo Filipa, potem Andrzeja, Grecy mówią, chcemy zobaczyć Jezusa. Grecy, naród filozofów, naród intelektualistów, naród wykształcony, no chcą przyjść i poznać, jak oni powiedzieli, zobaczyć Jezusa, zobaczyć Jezusa. Aż by się prosiło, że Jezus powinien na to zareagować pozytywnie. Chcą się spotkać, no to tylko się cieszyć, że chcą się spotkać z Jezusem poganie. No dawajcie ich tutaj. Witam serdecznie, kawa, herbata, witajcie Grecy, Jezus z Nazaretu jestem, Tales z Miletu. Anaksymander, Dionizy, siadajcie, o czym chcieliście pogadać, Panie Jezu, jak to było z tym stworzeniem świata, czy to arche, to istota, akcydentalia. No powiem Wam konceptualnie, że w wymiarze aksjologicznym I tak do rana se pogadali Grecy, wyszli, nic z tych tematów, nic z takiej rozmowy. Ja to kiedyś Państwu mówiłem i to jest moje odkrycie. Jezus nie przeprowadził ani jednej rozmowy z ludźmi takiej na 3-4 strony Biblii. Jezus naucza. Powtarzam to, co kiedyś mówiłem, Jezus zmienia temat. Proszę Państwa, my nieraz chcemy z Jezusem rozmawiać tak, jakby do płonącego domu, który stoi w płomieniach, przyjechała straż pożarna, a my mówimy, panie strażak, no powiedz pan tak, jaka tu temperatura może teraz być w tym pomieszczeniu? Panie strażak, a jakie pan ma koncepcje nas wyprowadzenia? Jakby tak tylnymi schodami, panie strażak mówi, szybko asekurujcie się maski tlenowe. A, panie strażak, a z czego są te maski tlenowe? One mają atest? Proszę pamiętać, chcecie zrozumieć Biblię? Jezus z nami rozmawia jak strażak w płonącym domu. Bójcie się diabła, ufajcie mi, bądźcie radykalni, bądźcie konkretni, miłujcie. Krótkie rozmowy, krótkie zdania, nie ma żadnego mądrzenia się. Przepraszam, ja o tym mówię, bo tak się robi taka mentalność trochę wśród nas. I to jest nasz, mówię tu bez ogródek pierwszej osoby liczby mnogiej. To jest też i nas z księży, nam jest trudno jakoś to wprowadzić na dobre tory, że ktoś przychodzi, przepraszam, pani do spowiedzi, czy chciała pani porozmawiać? Przysiędza, do spowiedzi, ale w formie rozmowy, dobrze? Czy tą rozmowę można uznać za spowiedź? I ja biję się tu w piersi, ja wielokrotnie coś takiego robiłem. I tak godzinę żeśmy gadali, no to ksiądz mnie teraz rozgrzeszy, tak z czego ksiądz uważa? Ja opowiedziałam wszystko. Nie, kochanie, teraz powiedz grzechy. Wypowiedz swoje grzechy, żałuj za nie, przepraszaj, klękaj, bierz rozgrzeszenie, a teraz siadaj i możemy pogadać po spowiedzi. Ale odróżniajmy te rzeczy. Proszę Państwa, wielu ludzi mówi, byłam u księdza u spowiedzi i on mnie jednak nie zrozumiał. A gdzie jest napisane, że ma zrozumieć? Co to jest sakrament pojednania? Sakrament pojednania to jest miejsce, gdzie ksiądz ma zrozumieć człowieka. Nie, ksiądz ma ci odpuścić grzechy i ty powinieneś wyjść tańcząc. A czy mnie zrozumiał, czy nie zrozumiał? Jak ja bym poszedł na rozmowę z księdzem o moich problemach i on mnie nie zrozumiał? A to by był pewien problem. Ale konfesjonał jest od tego, że grzesznikom, nam grzesznikom odpuszcza Bóg grzechy przez księdza. I powinniśmy skakać ze szczęścia, że mi odpuścił grzechy i dał pokutę. Kochani, Chrystus, powtarzam, wymaga od nas wszystkich pokory. Chrystus wymaga od nas wszystkich. Kiedy przyszli ci Grecy, Chrystus na pewno nie zaspokajał ich jakiejś intelektualnej ciekawości, tylko zaraz powiedział o umieraniu, o zaparciu się siebie, że już nadchodzi jego godzina. Tak. Wdowa nie pytała, a dlaczego Eliaszu, a co z tego będzie, a czy mój syn umrze, a czy długo będzie ta susza trwała. Powtarzam, ona spełnia polecenia Pana Boga, dlatego, że wierzyła w to, że Bóg jest wielki, ogromny. Jeśli komuś z nas w rozmyślaniach nad Panem Bogiem nie zabolała kiedyś głowa, że ten mózg się nam tak rozszerzał w czaszce nad wielkością Boga, to myśmy go chyba jeszcze się tą wielkością nie zachwycili. Przepraszam Państwa, odwołam się do potopu. To wszystkim nam znane dzieło. Pamiętacie, to już końcówka potopu, jak Kmicic się budzi po wielotygodniowej chyba utracie przytomności, czy przynajmniej wielodniowej, jak wrócił z tych wszystkich wojen, jest już u siebie w domu, zima jest i Soroka go pierwszy raz ubiera. I Kmicic taki słabiutki stoi, chwieje się jeszcze i mówi, czy Oleńka przysyłała tutaj sługę pytać o jego zdrowie. Przychodził, Soroka mówi, przychodził codziennie, ale kiedy się okazało, że pan pułkownik już będzie żył, to przestali przysyłać. A czy ty żeś informował ich, że ja wracam do zdrowia? Nie było rozkazu. Proszę Państwa, kiedy ktoś przychodzi do mnie, że ma kłopoty w życiu, to ja odruchowo mówię, nie martw się, wszystko się ułoży. A skąd ja to wiem? Miałeś taki rozkaz, żeby pocieszać? Jezusa na Golgocie Bóg, Ojciec nie pocieszył. Nie było rozkazu. Czy masz rozkaz na to, żeby drugiemu człowiekowi coś mówić? Żeby kogoś właśnie pocieszać? A może właśnie Pan Bóg chce, żeby on przeszedł przez ciemną dolinę? Ja mówię o tym dlatego, że przyznam Państwu szczerze, że podziwiam Eliasza. Przecież to nie był człowiek bez serca. To, że na początku zrobił takie ostre ćwiczenie z pokory tej wdowie. Przynieś mi pić, przynieś mi zjeść, mi zrób pierw, a potem zrobić swojemu synowi. Dlaczego ten człowiek był taki okrutny? Dlaczego nie powiedział pierw: wdowo, siadaj, jak ci, co słychać, jak żyjecie, nie martw się, wszystko będzie dobrze, wiesz, muszę cię wystawić na taką próbę, musisz mi dać jeść, ale to wiesz, to tylko taka próba, bo potem ty się też najesz. Nie, Elia z nią rozmawia ostro. Dlaczego? Bo miał taki rozkaz. Pójdziesz do wdowy i ona cię będzie karmić. Koniec. My bardzo często wkraczamy w kompetencje Pana Boga. Czy masz rozkaz na pocieszanie kogoś? Czy masz rozkaz na wspieranie kogoś? A może go trzeba zostawić samego? Czy masz rozkaz na to, żeby ze swoją koleżanką, która przeżywa dramat w małżeństwie, godzinami wisieć na słuchawce? Masz taki rozkaz od Boga? No proszę księdza, no to chyba dobrze robię. Nie wiem, czy dobrze robisz. Nie jestem pewien. Trzeba to przemyśleć i wsłuchać się w sumienie. Czy był taki rozkaz? Będziesz z koleżanką codziennie wieczorem rozmawiała 2 godziny o jej nieszczęściu małżeńskim. Bo możesz popsuć sprawę Panu Bogu. Możesz poprzeć sprawę Panu Bogu. I wdowa, i Eliasz, oni są Panu Bogu bardzo, bardzo posłuszni. No i właśnie o tym mówię. To jest chyba najtrudniejszy temat w dzisiejszych czasach. Kwestia posłuszeństwa. My chcemy po swojemu. W ostatnim tygodniu, kiedy myślałem nad tymi treściami, którymi się z wami dzielę, w ostatnim tygodniu takie 3 przypadki, które pokazują, no to nie chcę generalizować na podstawie tych 3 przypadków, ale pokazują, co się z nami dzieje. No, z nami księżmi to samo. Patronuję takiej pewnej wspólnocie, pewnemu środowisku chrześcijańskiemu, do którego przyjmując ludzi, proszę, żeby się przedstawili. I razem z tymi ludźmi, którzy są w tej wspólnocie, ustaliliśmy, przyjmujemy od 21 roku życia tam osoby. Znaczy już takich studentów po starcie studenckim. Pisze do mnie chłopak. Proszę księdza, bardzo bym chciał tam należeć, gdyby ksiądz był łaskaw mnie tam wpuścić. Ja mu odpowiadam, ale mam 18 lat. Ja mu odpowiadam, poczekamy jeszcze 3 lata, jakbyś miał 21 lat. Dostaję następnego maila. A wy klechy, wy wszyscy tacy jesteście, odtrącacie ludzi, już w życiu nie poproszę żadnego księdza o nic. Proszę Państwa, ten chłopczyk dostał białej gorączki. Bo ja mu odmówiłem wejścia do wspólnoty, bo był po prostu za młody. Umawiam się z kimś na rozmowę. Mąż umawia ze mną żonę, bo żona tam nie ma dostępu do internetu. Umawiamy się tam gdzieś na godzinę. Niestety ja się trochę rozchorowałem, więc piszę rano maila, że nie będę mógł przyjść na to spotkanie. No niestety pan tego maila nie odebrał, nie uprzedził żony i ona przyszła i czekała na mnie 40 minut. I potem ten pan do mnie dzwoni, mówi: proszę księdza, żona wróciła wściekła. Nie to, że zdenerwowana, że rozczarowana. Wściekła, dostała białej gorączki, że księdza nie było i na 40 minut na księdza czekała. Że ona 40 minut na księdza czekała. Szybko się, proszę Państwa, wściekamy. Jedna pani mi do radia napisała list, że była na mszy świętej, na której ksiądz zwrócił uwagę dziecku czy jego mamie, że dziecko przeszkadza trochę w prowadzeniu mszy świętej, w mówieniu kazania. I ta pani pisze: proszę księdza, do końca mszy świętej byłam taka wściekła, że ten ksiądz dziecku zwrócił uwagę. Jak on śmiał dziecku zwrócić uwagę? Wczoraj byłem w Ciechanowie, też dziecko biegało, mama stała i zachwycona patrzyła, jak dziecko się prezentuje. Dopiero jak dziecko spadło ze schodów i uderzyło głową w posadzkę kościoła, to się mama ruszyła. Ale ja wrócę do tego tematu. My się szybko wściekamy, że coś nie po mojej myśli. Zrywam z kościołem, odchodzę od kościoła, do matki się nie odezwę, do męża rozwód natychmiast. Czekaj, moment, sekundę. Pokorniutko, może to wielki, mądry Bóg wyprowadza cię właśnie przez to tylnym wyjściem awaryjnym z pożaru. Pamiętajcie, Jezus nie ma czasu. Może w niebie sobie z Nim będziemy filozoficzne dyskusje prowadzić, a raczej nie, bo w niebie to my rozdziabimy buzię i tak na wieczność zostaniemy. Proszę Państwa, to jest pożar. Szatan cały czas działa 24 godziny na dobę. Nie ma czasu na dywagację. Oczywiście ja nie chcę przekreślać, proszę Państwa, sensu rozmów teologicznych, filozoficznych. To dobrze, że ludzie dyskutują też na tematy światopoglądowe, filozoficzne. Ale pamiętajcie, jeśli przychodzi życie religijne, to wy i my na kolana i krótka piłka. Ratuj Jezu. Ratuj Jezu. Bez mądrzenia się. Nieprawdopodobne jest świadectwo tej kobiety. Nieprawdopodobne świadectwo tej kobiety. Przyjmujmy z ręki Pana Boga nawet trudne rzeczy, a ocalejemy. Państwo pamiętacie, tam była historia nie tylko, że ona ocalała od głodu. Zaraz dwa chyba rozdziały dalej umarł syn tej kobiety i Eliasz go wskrzesił. Gdyby ona tego Eliasza pogoniła, nie wiedziała, co czeka ją za jakiś czas. Eliasz, którego nakarmiła, wskrzesił jej syna. Ty nie wiesz, że dzisiaj pewne upokorzenie, do którego Pan Bóg cię zaprasza i chce cię przez nie przeprowadzić, zaowocuje sukcesem za 2 lata, 12, 22 lata. Mamy bardzo duże kłopoty z przyjęciem właśnie pokory. A chrześcijaństwo jest to religia pokory, na którą się zdobędziemy, kiedy, powtórzę po raz jeszcze jeden, uwierzymy w wielkość Boga. Także i przyjęcie Kościoła. Ja tak zawsze z pewnym zażenowaniem słucham tych ludzi, którzy się odcinają od Radia Maryja. Ja jestem katolik, ale Radio Maryja, no to nie, nie, nie. A licheń, Jezu, te Matki Boskie zakręcane z tą koroną na głowie, ten przepych, to nie mój Kościół, to jest Twój Kościół. Jeśli jesteś katolikiem, to wszystkie babcie z Radia Maryja są Twoimi siostrami. Możesz się z nimi nie zgadzać. Ale licheń jest Twoim Kościołem, bo tam jest Najświętszy Sakrament. I tam był Jan Paweł II. Nie odcinaj się. I grzeszni katolicy to są nasi, tak? I politycy, którzy są chrześcijanami, mówimy, ale odcinam się. Nie odcinaj się. To jest Twoja rodzina. I my w takiej rodzinie żyjemy. A kto więcej pójdzie do nieba? Czy ty, który się modlisz przed, nie wiem, Hasiorem, czy tam jakimś innym Picasso? Czy ta babcia, co się modli przed plastikową Matką Bożą? To się okaże na końcu świata. Kto prędzej pójdzie do nieba? Czy ty, którzy jeździsz podywagować na rekolekcje ignacjańsko-dominikańsko-franciszkańskie? Czy ta babcia, co jeździ do Lichenia? To zobaczymy na sądzie ostatecznym, kto prędzej wejdzie, bo będą wchodzić pokorni ludzie. My z podniesionymi czołami będziemy walić we framugę. Aniołowie nas będą przepychać. Nie wiadomo, czy się uda. To jest nasza rodzina, to jest nasz Bóg. Pamiętajcie, Chrystus był najbardziej pokornym człowiekiem świata. Pokora nam pozwala przyjąć cierpienie. Ono nas denerwuje, że coś nas boli, że coś nas uwiera, że coś nie idzie po naszej myśli. Ponieważ pokora i cierpienie, przyjęcie cierpienia jest jedyną szansą, żeby się wdrabać Panu Bogu na kolana. My Go nie obejmiemy, my Go nie zrozumiemy, my Go nie rozszyfrujemy. Więc jeśli chcesz Mu się wdrapać na kolana, to musisz Mu zaufać. A jeśli musisz Mu zaufać, to musisz czegoś nie rozumieć i ze względu na Jego wielkość wypełnić Jego wolę. Nie rozumiesz, ufasz wielkość i spełniasz Jego wolę. Za chwilę uklękniemy przed białym chlebem i też nic nie będziemy z tego rozumieć. Będziemy znali oczywiście prawdy teologiczne, przeistoczenie, transsubstancjacja, ale tak naprawdę będziemy mówić, obyśmy mówili, ufam Tobie, boś Ty wielki Boże, dlatego ja Ci ufam, a ja mały i głupi, ale wierzę, że kochany przez Ciebie. Ufam Tobie, boś Ty wielki. To była dewiza tej wdowy, zresztą Eliasza, i to ich ocaliło. Powstańmy.